Naszym gościem Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej się zbierze i będzie decydować, jakie mają być stopy procentowe w Polsce. Gdyby pan prezes był prezesem Narodowego Banku Polskiego i także zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, to jaką decyzję by pan podjął?
Pan dziennikarz mi chyba dzisiaj z rana bardzo źle życzy.
Dlaczego? No to bardzo dobra funkcja, pensja też nie najgorsza, a pracy czy
immunitet.
Tak dużo? Immunitet.
No właśnie.
Miejsce parkingowe w centrum Warszawy, same plusy.
Ja bym nie podnosił stóp, wiem, że to pewnie nie jest popularne w części analityków i ekonomistów, bo już nie podnoszenie tych stóp dużo nie robi. Popyt konsumpcyjny, tam gdzie one działają najmocniej, na przykład na kredyty hipoteczne, w ogóle na ilość pieniądza dla banki, tam ten popyt bardzo mocno spadł, więc te podwyżki stóp zadziałały. No i to jest taki trochę spór szkoły, którą obecnie partia rządząca prowadzi versus szkoła, nazwijmy to, profesora Walserowicza. Takie ostre zaciskanie teraz polityki monetarnej, zaciśnianie polityki monetarnej doprowadziłoby do dosyć dużych niepokojów społecznych, ale przede wszystkim do kryzysu i takim ubocznym elementem pewnie byłoby bezrobocie, więc no, inflacja z nami zostanie jeszcze na dłużej, szczególnie, że to nie jest tylko inflacja, która jest napędzana wewnętrznie, więc tak gut feeling jest taki, żeby jednak no tutaj nie szalić, bo podnoszenie stóp już teraz po prostu dużo więcej nie przyniesie dobrego, a może przynieść trochę złego.
No ale z drugiej strony w otoczeniu dookoła, no może nie dookoła nas, no ale na rynkach globalnych chociażby decyzja Fedu jest taka, że po raz kolejny podnoszą stopy i to dość wyraźnie. 75 punktów bazowych, no jeżeli Fed podnosi, Europejski Bank Centralny też pewnie podniesie, to czy Polska ma taką moc, żeby iść wbrew rynkom?
Polska nie idzie wbrew rynku, bo szybciej zaczęła, na wyższym poziomie ma stopy niż wspomniane rynki innych walut. Zobaczymy, jak zadziałają tamte podniesienia stóp. Pewnie z jakimś opóźnieniem, jak zwykle, trafi to, czy konsekwencje tego trafią do nas. Myślę, że wtedy byśmy się zastanawiali, jeżeli dzisiaj mieliśmy taką decyzję podejmować, to ja bym się raczej wstrzymywał. Polskie stopy procentowe są na wysokim poziomie.
Ale na przykład niższe niż te w Czechach. Też niższe niż na Węgrzech.
Co my mamy z tymi Czechami? Jakoś tak nie przeżyliśmy jeszcze tego Turowa do końca? Czy Kaliningradu nie potrafimy?
Nie, no to może...
Sprzedawać im.
To może wszystko repulsje po najeździe Brzetysława. Ale no patrzymy, bo są blisko i też mają własną walutę, a tych krajów z własną walutą dookoła nas jest coraz mniej, więc i państw do porównywania się dokładnie nie za dużo.
No myślę, że ta decyzja jeszcze nas czeka. To nie jest tak, że dzisiaj jest jakieś kluczowe posiedzenie i ono o wszystkim decyduje. No nie, bo to jest proces ciągły. Podniesienie stóp czy obniżenie stóp, reakcje na to rynku są po kilku miesiącach, nawet kilku kwartałach czasami, więc na dzisiaj ja bym nie robił nerwowych ruchów.
To mamy jeden element dyskusji, jeden temat, mówiąc dokładnie, zamknięty. Kolejny temat to jest stan finansów publicznych, budżetu państwa i nie tylko, bo w tym budżecie wielu rzeczy nie ma. Wydaje się, że rząd dostrzegł kłopot ze stabilnością finansów publicznych, bo pojawiają się takie zakulisowe, ale dość alarmistyczne sygnały, które mówią, że trzeba oszczędzać i to tak dość na szybko, że rząd musi wykazać, że bilans próbuje ograniczyć deficyt budżetowy, bo inaczej to wszystko może się wywrócić. Jak pan prezes ocenia sytuację budżetu państwa i szerzej finansów publicznych?
Początek roku, czy początek kryzysu energetycznego i nie tylko, wskazywał nawet na nadwyżki budżetowe, bo inflacja niesie za sobą taki dodatkowy podatek inflacyjny dla rządu, kiedy wpływy do budżetu szybciej rosną niż wydatki, no bo wydatki są zaklepywane z wyprzedzeniem dużym. No i mimo tego, tej poduszki, rzeczywiście doniesienia, jeżeli chodzi o stan budżetu czy stan kasy państwa, są dosyć takie niepokojące. Myślę, że też one są wypuszczane po to, żeby złagodzić niektóre oczekiwania społeczne, bo jeszcze nie dalej jak tydzień temu górnicy zaczęli domagać się od rządu, czy związki zawodowe w górnictwie domagać się różnych dodatkowych benefitów. Jest chyba pogotowie strajkowe nauczycieli, więc myślę, że to też jest taka trochę kontra PR-owa rządu do tych oczekiwań niektórych grup społecznych, które i w tym roku, i w następnym będą się pojawiać.
Na ile jest tak, że to jeszcze powtórzę to pytanie, bo to chciałbym taką jasną deklarację. Na ile jest tak, że trzeba już myśleć, że ten kryzys nie tylko dotknął dynamiki PKB, nie tylko dotknął kwestii inflacji portfeli Polaków, ale dotyka już rządu i dotyka już stabilności finansów publicznych, także spodziewaliśmy się, że będzie rok wyborczy, będą jakieś obietnice, może nawet zrealizowane, większe transfery, a okazuje się, że nawet trzeba będzie przycinać różne, może nie transfery społeczne, nie politykę społeczną czy rodzinną, ale na przykład politykę inwestycyjną rząd będzie musiał co nieco ograniczyć.
No i to ograniczenie polityki inwestycyjnej doprowadzi do kolejnych symptomów, do recesji. Myśmy wielokrotnie też na antenie Radia Wnet o tym rozmawiali, o tych kryzysach, które tak naprawdę od czasu COVID-u są w mocy. No i do tej pory rządy sobie dobrze z tym radziły i widać, że dochodzimy do jakiegoś dna, jeżeli chodzi o możliwości finansowania kryzysów. Ja bym się obawiał takiej sytuacji, której się udało się uniknąć przy okazji lockdownów covidowych i wtedy udało się uniknąć dużych zwolnień z pracy i bardzo dużego wzrostu bezrobocia, bo to będzie taki realny, odczuwalny dla społeczeństwa sygnał, że jest naprawdę źle, kiedy rynek pracy zacznie iść w dół.
To jak patrzymy na to, gdzie rząd mógłby oszczędzać, jeżeli te informacje są prawdziwe, na to wiele wskazuje, że jest pewne takie alarmistyczne apel, że trzeba zrobić przeglądy, że każde ministerstwo ma dokładnie do końca roku przejrzeć, jakie ma wydatki i z czego może zrezygnować. Gdzie rząd może oszczędzać? Gdzie ma takie realne możliwości, żeby pokazać i w kraju, i za granicą, że panuje nad stabilnością finansów publicznych?
No to jest dobre pytanie i trudno na nie odpowiedzieć, natomiast można skupić się na tej drugiej części. Istotne jest rzeczywiście pokazanie na zewnątrz też, że rząd sobie radzi, bo my nie jesteśmy Japonią, która zadłuża się wewnętrznie, czyli obywatele Japonii kupują obligacje w dużej części. Cały czas jesteśmy uzależnieni od finansowania długu z zagranicy. To nie jest komfortową sytuacją i przy tak wysokiej inflacji koszty obsługi długu są po prostu bardzo wysokie, więc pod tym względem jakby ten drugi sygnał, oprócz sygnału do niektórych zorganizowanych grup społecznych, jest sygnałem też na zewnątrz, żeby słuchajcie, uważajcie, bo tutaj jest, jakby bierzemy sprawę poważnie i szukamy oszczędności. Może się okazać tak, że w pierwszej kolejności rzeczywiście ofiarą padną duże inwestycje jakieś takie jak CPK czy różne gwarancje, do których rząd się dokłada. Bo zwróćmy uwagę na takie ekstraordynaryjne wydatki, które pojawiają się. W zeszłym tygodniu pan prezydent taką drugą prądową ustawę, nazwijmy to, podpisał, kiedy niwelowane są ceny wzrostów energii. To są dziesiątki miliardów złotych, które
to
tylko
prawda,
z tej ustawy pójdą.
My mamy też, zaraz przyjdziemy, tą tarczę antyinflacyjną, jak ona ma wyglądać, to jest osobny temat, no ale prosty przykład węgla, przynajmniej z tego, co powiedział wczoraj na antenie Radia Wnet Bogusław Chutek, lider Solidarności Górniczej, to tona węgla sprowadzana przez spółki państwa kosztuje ponad 2000 zł, a do konsumentów ma trafić za 2000 zł. Nie trzeba być wybitnym specjalistą, żeby przy samych kosztach logistycznych jeszcze wewnątrz kraju, przy obsłudze, odkryć, że ktoś będzie musiał do tej tony węgla po 2000 dopłacić.
No, ktoś, czyli my, bo rząd nie ma innych pieniędzy niż te, które nam zabierze. Więc bardzo się cieszę, że pan przewodniczący Chutek zaczął się życie zajmować cyferkami i zyskownością pewnych procesów, bo przez lata jego organizacja jakby zaklinała tą rzeczywistość i nie przyjmowała. Cieszę się, że to jakby dotarł do Excela. Ale fakt jest też taki bez złośliwości, że no, rząd musi dorzucać do różnych naszych działalności, żeby zniwelować, przynajmniej dla większości społeczeństwa, wzrosty na przykład cen energii. W normalnych czasach, i to też tam się zajmuje, te rzeczy, o których pan przewodniczący Chutek mówi, też tam się znajdują. W normalnych czasach na energię elektryczną wydawaliśmy jeszcze 1,5-2 lata temu około 100 miliardów złotych. W tym roku to będzie 200 plus minus, w zależności od tego, jak się rok zamknie. To znaczy, że w sektorze energetycznym nagle jest w bardzo szybkim czasie bardzo dużo pieniędzy na różne rzeczy, które do tej pory, czy różne przepływy, które do tej pory nie były tak istotne. Import węgla to nie był problem dla systemu. Bardzo wysokie ceny energii, które są niwelowane, też to nie był problem dla systemu. Na pobocznym rynku, czy rynku gazu, mamy dokładnie to samo. Od zeszłej zimy są taryfy dla gospodarstw domowych preferencyjne, to znaczy, że 100, 200, a w skrajnych przypadkach 700-800 zł do każdej megawattogodziny gazu, która została dla gospodarstw domowych zakupiona przez PGNiG, ten PGNiG musiał dopłacić, żeby niwelować te szoki cenowe. Więc tutaj są naprawdę dziesiątki miliardów złotych, które zostały wpompowane w system bardzo mocno rozchwiany. I szczególnie te interwencje na rynku energii są jakby bardzo poważne, bo to jest bardzo duży kawałek rynku, żeby zadziałać trzeba naprawdę dużymi kwotami, więc chyba do porównania 500 plus kosztuje jakieś 25-30 miliardów, no to jest kilka razy ta kwota.
To dalej pytanie o to, bo to w obniżanie cen energii poprzez przerzucanie kosztów na Skarb Państwa miało działać antyinflacyjnie, czy ma działać i pewnie działa antyinflacyjnie, ale też są inne zakresy, tarcza antyinflacyjna, obniżenie podatków. Tutaj nie tylko chodzi o wpływy i stabilizację budżetu, ale także, no, wydaje się, chodzi o jakiś spór z Brukselą, bo nie można trzymać w nieskończoność, zdaniem Brukseli, zerowych stawek na VAT. Jak to się zakończy? Premier zapowiedział, że będzie jakoś przekuwał tą tarczę finansową na inny model. Jakie modele do wyboru ma polski rząd?
Może kontynuując tą politykę, tą tarczę przekuć można w miecz chyba, tak? To tak się działa. Ale znowu poważnie. Każda z rzeczy, o których rozmawiamy w normalnych czasach, jest potężną interwencją rynkową, potężną, dewastującą rynek. Ta ustawa prądowa bardzo mocno zatrzęsła spółkami obrotu. Kwestie VAT-u też zmieniają bardzo dużo, jeżeli chodzi o sektor spożywczy, jeżeli chodzi też o energetykę, o paliwa. Więc każda z tych interwencji to jest w sile i skali 5-10 razy większa niż większy przeciętny spór z Unią Europejską. No i Unia chciałaby z jednej strony, bo to widać po Niemczech, niektórym dawać możliwość interwencji. Chyba 200 miliardów euro Niemcy wpakowali w swoją gospodarkę przy akceptacji Komisji Europejskiej. Z drugiej strony chciałaby wyrównywać pewne parametry brzegowe, jeżeli chodzi o współczynniki, na przykład podatkowe, tam gdzie może, czyli na przykład VAT. I na końcu, no niestety są równi i równiejsi. To jedny z nich już wspomniałem, ale tutaj nie wiem, czy tego słonia w pokoju zwołujemy, ale no, cały czas wisi kwestia KPO, która jest zablokowana pod takim pretekstem dosyć błahym, no bo serią błahych pretekstów. Oczywiście tam jest ustawa 10H i jeszcze parę innych rzeczy, które są tak naprawdę jakoś prefabrykowane i dosyć gotowe do zrobienia. Natomiast ja nie mam poczucia, że Unia traktuje państwa równo.
I to także widać przy okazji tej tarczy, że nagle polski rząd będzie zmuszony, a tak przed wyborami, wrócić do wyższych stawek VAT na paliwo, na prąd, na gaz, na to wszystko, co jest objęte niższymi stawkami, czy akcyzy, czy VAT-u w szczególności. I to będzie nagle kłopot polityczny?
Myślę, że część decyzji rząd będzie robił niezależnie od Brukseli. Zwróćcie uwagę na przykład taki pierwszy kap, ograniczenie cen gazu, to też jest interwencją rynkową, odbył się w Hiszpanii i on też postawił, był dopiero notyfikowany i usprawiedliwiony w Brukseli. Więc myślę, że tutaj będzie metoda faktów dokonanych, bo dynamika rynku jest po prostu gigantyczna. Ta ustawa prądowa została wprowadzona na podstawie rozporządzenia unijnego, teraz jest takiego prądowego, a teraz jest zrobione jeszcze drugie, jeżeli chodzi o gaz, które tak naprawdę tego typu rozporządzenie powinno być wprowadzone na początku marca tego roku, kiedy rozpoczynała się wojna, bo można było przewidzieć te skoki cen. Więc myślę, że jest pewna wolna amerykanka, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się w następnych kwartałach.
To już na koniec temat też powiązany być może nawet z oszczędnościami. Atom dla Polski, dwa kontrakty. Myśli pan prezes, że one zostaną jakoś zagrożone, że nagle dopiero co podpisane kontrakty trzeba będzie z nich się albo je opóźniać, albo może właśnie będą priorytetowe i ich żadne oszczędności nie dotkną?
To jest dobre pytanie. Ale takie zamknięcie dyskusji, brałem udział z liderami tego rynku. No, problem jest taki, żeby stworzyć model teraz pod elektrownię atomową. No, będzie to nie lada trudność, bo tam są te kapeksowe inwestycyjne koszty bardzo duże na początku. No i przy cenie pieniądza na poziomie 10 punktów, czy 8, czy 7, no jest to po prostu, no nie ułatwia tego procesu. Natomiast ta inwestycja ma się zacząć, rozumiem, materializować, teraz jest przygotowywana, więc teraz główne środki nie idą inwestycyjne. Miejmy nadzieję, że w ciągu tych 2-3 lat sytuacja, jeżeli chodzi o koszt pieniądza, wróci do normy, bo na dzisiaj pewnie głównym problemem jest koszt pieniądza. Zresztą ze wszystkimi inwestycjami, bo modele po prostu trzeszczą w szwach przy takich poziomach inflacji.
Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.